w tym miejscu. I moi kochani, którzy jesteśmy razem dzisiaj. To jest wielkie Boże dzieło, że wytrwaliśmy do tej chwili. Te wszystkie dni, które już minęły, lepsze, gorsze, one już minęły. Ale przed nami jest Pan. I to jest dla nas takim błogosławieństwem. Kiedy król Dawid w swoich psalmach modlił się, to on mówił, że przed jego oczyma jest Bóg. I kiedy Bóg jest przed nami i kiedy my wznosimy swoje oczy tam ku niebu, to już to jest wszystko, czego potrzebujemy. Niczego więcej nie potrzebujemy. To czasami nam na ziemi tu się wydaje, że jeszcze muszę mieć to, jeszcze tamto. Ale kiedy jest Bóg przed nami, kiedy my tymi oczami duchowymi widzimy Go, to już mamy wszystko. To mamy tą pełnię, o której On mówił. I to jest wystarczające, aby dobrnąć do końca. Niełatwo jest dobrnąć. Ale w psalmie 23 czytamy, że choćbym przechodził, a będę przechodził, będziecie przechodzić, będziemy przechodzić przez ciemne doliny. Ale On jest. Tylko trzeba poczuć Jego obecność, Jego dotyk. On jest. Dlatego, że On, jeżeli powiedział, że jest ze mną w ciemnej dolinie, wszędzie, zawsze, to On nie kłamie. On jest. I my jako ludzie tutaj żyjący, jako dzieci Boże, jako ci jeszcze niektórzy nie przyjęli Pana, powinniśmy Go odczuwać i dla naszego życia tu na ziemi powinien stać się wystarczającym do wszystkiego. W Nim mamy mieć radość, pokój, wiarę, miłość i wszystkie te owoce Ducha Świętego, które są niezmiernie potrzebne w naszym życiu. Ta Biblia napisana ma tu na początku Pismo Święte. I to nie jest tylko, to nie są tylko litery. To nie są tylko słowa i zdania. To nie są tylko myśli. Ale to jest Pismo Święte. Święte z greki hagios. Oddzielony, czyli coś, co jest całkowicie oddzielone od tego świata, co nie jest zbieżne z tym światem. Święte, to znaczy, że coś, co pochodzi z nieba, z tej wysokości, w której jest Bóg. To nie jest coś pospolite. I dzisiaj z tej księgi będziemy się uczyć. Panie, ucz nas dzisiaj z tej księgi. Panie, otwórz serce każdej osoby na tym miejscu, aby Boże Słowo mogło dotrzeć do naszych serc. Ale nie tylko, żeby ono dotarło to słowo i żeby tylko, żebyśmy usłyszeli. Nie, żeby to słowo weszło w nasze ucho i wyszło z tego naszego ucha, ale to słowo według Bożego prawidła, żeby wykonało odpowiednią pracę dla każdego z nas, taką, jaką potrzebujemy. Dzisiaj Bóg wyśle do nas słowo, które ma wykonać pracę. I za tydzień, kiedy się spotkacie tu w tym miejscu, będzie ktoś głosił, to przyjdźcie z nastawieniem, że Bóg będzie mówił szczególnie do każdego z was i będzie wysyłał to słowo, żeby ono wykonało pracę w naszych sercach. Nie mogę przyjść na to miejsce dzisiaj, tutaj, będąc napełniony goryczą, nienawiścią, czymkolwiek innym, ale ja dzisiaj przyszedłem w to miejsce, aby usłyszeć od Boga, co Bóg ma dzisiaj do mnie do powiedzenia. Bo to jest niezmiernie ważne. Zachęcam do tego, żeby otwierać Biblię. Drugi list do Tymoteusza. Dzisiaj będziemy mieć dużo fragmentów w związku z powyższym. Warto jest śledzić Boże Słowo. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Od 15 wiersza, strona 1291, drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od 15 wiersza. Paweł pisze do Tymoteusza: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz co jest najważniejsze? Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe jest natchnione. Cała ta księga jest natchniona przez Boga. I pożyteczne do nauki. A więc dzisiaj będziemy się uczyć. Dzisiaj jesteśmy uczniami. Musimy się skupić na tym, co będzie Bóg dzisiaj do naszych serc mówił. Do mnie, do każdego z waszego serca. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I tego wszystkiego, co dzisiaj będziemy się uczyć, jest cel. Celem jest 17 wiersz, który mówi tak, aby człowiek Boży był doskonały, nie byle jaki, doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc dzisiaj musimy skupić się na Bożym Słowie, które będzie do nas mówiło. I uznać to Boże Słowo za coś, co jest święte, co jest wspaniałe, za coś, co jest dla mnie błogosławieństwem, osobistym błogosławieństwem dla każdego z was jest to Słowo. To nie jest gazeta, którą sobie będziecie czytali, to nie jest jakaś powieść, książka, to nie są jakieś inne słowa, tylko to jest coś, co dzisiaj ma wywrzeć w moim sercu, odzwierciedlić wolę Bożą do mojego życia. To jest niezmiernie ważny aspekt tego, o czym dzisiaj chcemy się uczyć. Jeszcze może o tym słowie. Otwórzmy Ewangelię Jana, strona 1137, żebyśmy zrozumieli istotę Słowa Bożego. W pierwszym wierszu czytamy: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo. I teraz otwórzmy Księgę Genezis, czyli pierwszą Mojżeszową, Bereszyt dla Żydów. I w pierwszym wierszu czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Po hebrajsku to brzmi Bereshit bara Elohim et hashama irvet harec. A więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I w trzecim wierszu czytamy: i rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. A więc słowo, które Bóg powiedział, to nie jest to słowo, tylko że sobie coś powiedział, tylko ono wykonało jakąś pracę. Powiedział i stworzył. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to się wykonało. I to słowo, które dzisiaj czytamy, to słowo z Nowego Przymierza, z Nowego Testamentu, również ma zadanie, aby w moim życiu, w waszym życiu, coś wyprostować, coś zmienić, coś wyrugować, coś naprawić. Zgodnie z tym, co Paweł pisze do Tymoteusza, że to słowo jest potrzebne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby Boży człowiek był doskonały. A ta doskonałość ma dać mu przygotowanie do tego, aby czynił dobre dzieła Boże. Ta doskonałość człowieka nie ma przynieść temu człowiekowi czy mi chwały, ani wam żadnej chwały. Ale ta doskonałość, która będzie kreowana przez Boże Słowo, kształtowana przez Boże Słowo, ma przynieść chwałę Bogu i aby dobre dzieła Kościół Jego czynił tutaj na ziemi. Nie możemy sobie myśleć więcej, niż jest to nam dane. W liście Pawła do Rzymian czytamy w tym, żebyśmy nie myśleli sobie więcej, niż jest to nam dane. Bóg nas przeznaczył do jakichś swoich dzieł. I my tylko jesteśmy narzędziami w tym wszystkim. A więc to nie nasza chwała. Ale Boże dzieło i my do tego dzieła jesteśmy zachęcani, przygotowywani przez Jego Słowo. To Boże dzieło jest najważniejsze w naszym życiu. Co jest Bożym dziełem? Tym najważniejszą rzeczą, którą dzisiaj będziemy mówić, to jest zbawienie człowieka. Są tu dwie osoby. Jest Adam, dobrze mówię, Adam i Marta. Pamiętam, jak ja tutaj byłem. Z drżącym sercem siedziałem na tym miejscu. I później wchodziłem do tej wody. Z drżącym sercem mój kochany pastor Jan ochrzcił mnie, głosił mi Boże Słowo. Jest tu wielu ludzi pomiędzy nami. Jest Jurek Has, który wydawał mi cudowne świadectwo dla mnie, dla mojej rodziny. Bóg przez niego działał w moim życiu. Bóg w waszym życiu działa przez różnych ludzi. Nieraz nam się to udaje, nieraz nam to się nie udaje. Ale kiedy nam się to nie udaje, to bolejemy, płaczemy z tego powodu. To Boże Słowo ma nas wszystkich zmieniać. Kiedy patrzymy na dzisiejszy czas i mówimy o tym Słowie, to ono ma wywrzeć, zmienić mnie. Czyli ma wykonać jakąś pracę. To nie jest tylko slogan, to nie jest tylko takie sobie słowo. W języku greckim to słowo równoznaczne jest ze słowem logos. Ale to greckie słowo nie znaczy, nie oddaje tego wyrazu, tej myśli Bożej, która zawarta jest w tym słowie. W języku aramejskim i w języku hebrajskim jest to dowar, a w języku aramejskim, w którym też była częściowo była pisana Biblia, jest to słowo memra. I tam jest w tym słowie zawarty czynnik stworzenia, czyli czynnik taki, który będzie powodował, że to słowo coś zrobi we mnie. I to słowo spowodowało kiedyś w moim życiu to, że ja wszedłem do tej wody. Pyszny człowiek przyjął Jezusa Chrystusa i nagle stał się tym, który uniżył się i wszedł do tej wody i uznał siebie za grzesznika, za plugawego grzesznika, który potrzebuje zbawienia w Jezusie Chrystusie. Potrzebuje krwi Jezusa Chrystusa do tego, żeby stać się inną istotą na tej ziemi. Inną istotą na tej ziemi. Kiedy bardzo często rozmawiamy w Kościele pomiędzy braćmi, siostrami, jest takie stwierdzenie, że czasy, w których żyjemy, są jakieś dziwne. Niektórzy mówią, że to są już czasy ostateczne. Niektórzy mówią, że to są czasy, które przynoszą pewne zmiany. Wypełniają się na naszych oczach proroctwa biblijne Starego Testamentu i to doskonale widzimy. Ci, którzy zagłębiają się w te sprawy, widzą, że pewne rzeczy wypełniają się. Pewne rzeczy biegną, ten czas niesamowicie szybko biegnie. Paweł, pisząc do Tymoteusza, w tym samym liście pisze takie słowa. Trzeci rozdział, początek od pierwszego wiersza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I my dzisiaj mówimy, trudne czasy są dla nas wszystkich wierzących. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mówiący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, i tak dalej. Wszystko to, co jest złe. I kiedy my patrzymy na ten świat, to widzimy, że ten obraz jakoś się wypełnia. Widzimy, że potrzebujemy my poznać to, co Bóg chce nam powiedzieć. Objawienie świętego Jana, księga Ezechiela, Izajasza, Jeremiasza i inne księgi mówią o tych czasach, które są teraz w tej chwili. To nauczanie eschatologiczne jest potrzebne, żebyśmy zrozumieli pewne myśli Boże. I w tym wszystkim jest Kościół, czyli ci, którzy narodzili się z ducha i z wody. Czyli na nowo narodzili się. Stare przeminęło, zaczęło się nowe. I teraz, kiedy my jako Kościół, jako ci, którzy mienią się ludźmi tymi nowonarodzonymi, spojrzymy na samych siebie, to w kontekście Bożego Słowa widzimy jednak naszą marność, naszą słabość, naszą ułomność. Widzimy, że wiele rzeczy nam brakuje, a jednak nazywani jesteśmy Kościołem Bożym. Jednak nazywani jesteśmy tymi, którzy mają być światłem dla innych ludzi. Ale jakim światłem? Boże Słowo mówi, że czytamy to w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, że po miłości wzajemnej mamy być rozpoznawalni. Może otwórzmy 13 rozdział Ewangelii Jana. 13 rozdział Ewangelii Jana, 35. 13 rozdział. 35, tatko, nie mam tej księgi otwartej. Dobrze. Tak, 35 rozdział. Przepraszam, że coś zagubiłem tym. W tym wierszu czytamy takie słowa. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest też również przesłanie dzisiaj dla nas. Ale tutaj jest mowa nie o dzieciach Bożych, ale też jest mowa o uczniach. I kiedy byśmy przeczytali 15 rozdział Ewangelii Janowej o krzewie winnym i latoroślach, to tam w 8 wierszu przeczytamy to, że obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli to jest droga. Poznałem Pana, nawróciłem się, uznałem siebie za tego, który jest grzeszny i potrzebuje zbawienia, czyli potrzebuje odkupienia, bo czego byłem kiedyś niewolnikiem? Byłem niewolnikiem śmierci, bo za grzech jest śmierć według prawa Bożego. A więc byłem niewolnikiem śmierci i potrzebowałem odkupienia od śmierci. Jezus mnie wykupił od tej śmierci. I to był początek mojej drogi zbawienia, drogi do wieczności. A więc, moi kochani, staję się uczniem. I ten uczeń ma teraz się uczyć z tej księgi, nie z innej księgi. Wszystko, co będzie nas spotykało w naszym życiu, musi być rozpatrywane na płaszczyźnie tej księgi. Muzułmanie o nas mówią, że jesteśmy ludźmi księgi. Inne denominacje chrześcijańskie, które mniej są zagłębione w księdze, również o nas mówią, o kościołach ewangelikalnych, że są ludzie zagłębieni w księdze, ludzie księgi, czyli ludzie Bożego Słowa. My mówimy, Pan nam powiedział do swoich apostołów, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyńcie uczniami. Czyli to uczniostwo ma swoje zasadnicze zadanie w naszym życiu. Czyli do końca mojego życia, jako już ten nowonarodzony człowiek, mam być uczniem, aby słuchać tego, co mówi do mnie Pan każdego dnia. Wierzę w to, że każdy z was co najmniej raz dziennie czyta Boże Słowo, że każdy z was ma społeczność z swoim Panem, z Jezusem Chrystusem każdego dnia, że z Nim rozmawia, że z Nim dyskutuje na temat swojego własnego życia. Panie, co można by tu jeszcze poprawić, co jeszcze wyrzucić, a co jest całkowicie bzdurne i złe w moim życiu? Wierzę w to, że każdy z nas ma taki cichy czas z Bogiem szczerości. Czas, w którym Pan mówi do mojego serca i pokazuje mi to, co jest, co mu się nie podoba, ale też mówi do mnie, co mu się podoba. Pociesza mnie, dopinguje mnie do tego, że jeszcze trochę, jeszcze wytrzymajcie, jeszcze dam wam więcej siły, przyjmijcie moją moc do tego, żebyście dalej pielgrzymowali, żebyście wydawali dobry owoc tego waszego pielgrzymowania. Czego brakuje w Kościele nam? Miłość. Brakuje, bracia i siostry, nam miłości. I radości. Zanim nawróciłem się, zanim wyznamy swoje grzechy, to Jezus mnie kochał. I was kochał. A przecież powinien nas zabić. Powinien w ogóle na nas nie spojrzeć. Nie powinien w ogóle nam się troszczyć, zajmować, martwić, a na końcu umrzeć. A on poszedł za nim i byłem tym człowiekiem nawróconym na śmierć, na krzyż za mnie. Opluty, obity, wyszydzony, zniesławiony, przybity do krzyża, wyśmiany, kopany. Wołał do Ojca: Ojcze, zapomnij im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Oni nie znają Twojej woli. To On ukochał, On pokazał, jak mam kochać. A my? Jak ja kocham? Ile brakuje mi w tym wszystkim? Powinienem się wstydzić. Przypuszczam, że każdy z was. Powinniśmy się wstydzić przed Bogiem. Boże, jak jesteśmy słabi, nędzni, marni, jak dalecy jesteśmy od Twojego Bożego Słowa. Ale przecież Pan mówi, że my jako Kościół mamy być rozpoznawani przez wzajemną miłość. Wzajemną miłość. Nie będziemy rozpoznawani przez to, że jesteśmy mądrzy, znamy całe Biblię, znamy, jesteśmy dobrze wykształceni. Nie będziemy rozpoznawani przez to, że jesteśmy dobrze ubrani. Być może ładne fryzury mamy, uczesani jesteśmy. Przez to nie będziemy rozpoznawalni. Bo ten świat to wszystko też ma, ale świat nie ma miłości, a Kościół powinien mieć miłość Bożą. I tego nam brakuje. Dzisiaj będziemy śpiewali, że cieszymy się z Marty i Adama. Czy za rok, czy za dwa lata będziemy się z nich cieszyć i radować, że oni są. Czy dzisiaj cieszymy się z tego, że mój brat, czy moja siostra 20 czy 30 lat temu brała chrzest. Czy ja dzisiaj się cieszę z jej zbawienia, z jego zbawienia. Czy dzisiaj go miłuję, szanuję, kocham, wszystko, żebym dla niego wszystko mógł zrobić, dla niej wszystko mógł zrobić? Czy tak miłuję tego brata i siostrę? Czy potrafiłbym, tak jak Jezus poszedł na śmierć, tak jak ja bym poszedł na śmierć za mojego brata? Wiecie, to są pytania retoryczne. Ja zadaję te pytania też do siebie, a może głównie do siebie. Kościół ma być rozpoznawalny przez wzajemną miłość. Czy jest jakieś odejście od tego? Czy jest jakaś inna teoria, inna logika? Albo czy jest jakieś inne słowo, które może w inny sposób zinterpretować to? W jaki sposób mamy być rozpoznawalni? Nie doszukałem się w Bożym Słowie. Bo Bóg, Ojciec niebiański, ukochał świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował świat, a my mamy być naśladowcami Boga Wszechmogącego. Nie tylko mamy o tym mówić. Mówić to jest prosto. Ja dzisiaj z tej kazalnicy mogę wszystko powiedzieć, ale co ja z tym zrobię? Jakim ja będę człowiekiem w kontekście tego Bożego Słowa? Czy będę się podobał Bogu? Czy będę potrafił miłować brata, siostrę? To jest najprostsze. Bo Pan mi powiedział, że mam miłować wroga jeszcze mojego. Mojego przeciwnika. Boże, skąd na to siły brać? Boże, nie potrafię tego zrobić. Nie potrafię miłować. Najprostszą rzeczą miłować jest brata i siostrę. A może najtrudniejszą? Co jest w waszych sercach dzisiaj? Co jest w moim sercu? Nienawiść? Kogo nienawidzisz? Kogo ja nienawidzę? Złość? Pogarda? Co jest w naszych sercach? Bo to, co jest w naszych sercach, to prędzej czy później wyjdzie ze mnie to. Wiecie, kiedy wyjdzie z nas? Kiedy będzie jakiś konflikt. Kiedy będzie chwila, kiedy będę zezłoszczony może, zły na kogoś, podekscytowany, to wylezie ze mnie wszystko. Wylezą ze mnie wszystkie złe myśli, złe słowa. Będę nienawidził, pogardzał, bo to, wiecie co to jest? Nienawiść i pogarda? To jest pokarm mojej i waszej pychy. A tą pychę trzeba czymś nakarmić. Tej pychy nie nakarmimy miłością, dobrocią, łagodnością, wstrzemięźliwością. Nie. Ta pycha potrzebuje nienawiści, pogardy, złości. Tego potrzebuje pycha. A radość. Bóg mnie wykupił. Byłem niewolnikiem śmierci. Szedłem na śmierć. Czy raduję się z tego, że zostałem wykupiony krwią Jezusa Chrystusa? Czy cieszę się z tego? Czy sobie to przypominam, jak to było ileś tam lat temu, kiedy brałem chrzest? Czy mam taką wdzięczność dla Boga za to? Czy zacząłem się skupiać na bracie i siostrze? Żeby przykryć własne niedoskonałości, to widzę brata i siostrę również niedoskonałymi. Bo w Wtedy się skupiam, kiedy muszę coś przykryć, coś ukryć, coś zakryć, z czym sobie nie radzę. Brak miłości, moi kochani, jest katastrofą dla Kościoła. Brak radości ze zbawienia jest katastrofą dla Kościoła. Otwórzmy list do Kolosan, a tam przeczytamy, co powinniśmy zrobić. List do Kolosan, 3 rozdział. List do Kolosan, 3 rozdział, od 12 wiersza. Co mamy zrobić jako Kościół? Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam i tak i wy. A ponadto to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. W liście do Kolosan Paweł pokazuje nam, co mamy uczynić my jako ludzie, jako Kościół. Czasami myślimy, że już jesteśmy doskonali we wszystkim. Ale nie jesteśmy doskonali. Potrzebujemy ciągle obecności Jezusa, potrzebujemy ciągle konfrontacji z Jego Słowem. Ale nie takiej konfrontacji, że jednym uchem wleci, drugim wyleci i nic się nie zmieniło. To, co mówiłem na samym początku, Boże Słowo, które dzisiaj czytamy, dzisiaj słyszymy, dzisiaj Bóg do nas przemawia przez to Boże Słowo i dziękujemy Mu za to, że On dzisiaj chciał nas pouczyć. To Słowo ma dzisiaj we mnie wykonać jakąś pracę. To Słowo ma mnie zmienić, moją myśl, moje słowo, mój język, mój charakter, moje postępowanie ma zmienić to słowo, które dzisiaj czynię, które dzisiaj mówię. Ono ma przemienić nas z powrotem. Jednym z zarzutów, które Pan przez usta Ewangelisty Jana, w objawieniu świętego Jana, pisze do zboru, jednym z tych zarzutów jest brak miłości, a to pisze do zboru w Efezie. Ja na szybko tak przeczytam, strona 1334, 2 rozdział. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. To Paweł, ewangelista Jan, apostoł Jan pisze do zboru, do ludzi wierzących, do ludzi nawróconych, do ludzi nowonarodzonych, że gdzieś zagubiła się ta pierwsza miłość. I my jako dzieci Boże dzisiaj, teraz, w tej chwili musimy pomyśleć, może teraz trzeba zrobić ten rachunek sumienia w naszych sercach. Panie, przebacz moje nienawiści, złości, wszystko to, co jest niegodne Ciebie. Panie, przebacz mi to. Żałuję za to, co zrobiłem, co powiedziałem, co uczyniłem. Boże, przebacz mi to, bo chcę nauczyć się z powrotem tej pierwszej Bożej miłości, którą kiedyś zaszczepiłeś w moim sercu, a gdzieś ona się zagubiła, zginęła. Być może rutyna moja ją zjadła. Być może to, że za mocno się oddaliłem od Ciebie. Ale gdzieś się zagubiła ta pierwsza miłość. I potrzebujemy my wszyscy tej Bożej odnowy. Nas samych. możemy powiedzieć tak, jak mój brat i moja siostra będą mnie więcej miłować, to też będę miłował. Guzik, prawda. W błędzie jesteś, bracie, jeżeli tak myślisz. To ja, to ty musisz się naprawić osobiście. A jeżeli widzę coś u mojego brata, to mam się o niego modlić, mam go błogosławić, mam płakać o niego, do Boga. Ja nie muszę od razu iść i mu wypominać wielu rzeczy, jego błędów, pomyłek. Mam się o niego modlić. To ja mam się naprawić, ojcze. To ja mam być innym człowiekiem. A mojego brata i moją siostrę muszę miłować i jeszcze im to mówić. Żeby ich pobudzać. Żeby ich zachęcać. Żeby być pomocą. Kiedyś ktoś powiedział, że w tym miejscu zabrakło miłości albo nie było miłości. Dotknęło mnie to. Byłem nawet zły na tych ludzi. Ale dzisiaj, moi kochani, bym co najmniej się nad tym zastanowił. Ludzie migrują, przychodzą jedni, odchodzą ze zborów, szukają czegoś lepszego, piękniejszego, wspaniałego, doskonałego. Ten zbór jest tak doskonały, jak ty jesteś doskonały. Każda społeczność jest tak doskonała, jak najsłabszy członek tej społeczności doskonały. I ten najsłabszy członek, ten ułomny członek jest kochany przez Jezusa Chrystusa. Ten najgorszy, najsłabszy członek tego zboru, za którego Jezus poszedł na śmierć i umarł za niego. Przyjął tą hańbę, to wszystko, co przechodził, to przechodził z tego najsłabszego członka tego zboru. W oczach Bożych ten członek jest zmiłowany, kochany, bo on został wyrwany z mocy śmierci do życia w Jezusie Chrystusie. I takiej miłości musimy się od Boga uczyć. Tej miłości musimy się od Boga uczyć. Bóg z pobłażliwością patrzy na nasze czyny tutaj na tej ziemi i daje nam czas na poprawę. Daje nam czas na weryfikację tego, co w naszym życiu jest. Daje nam czas, abyśmy my mogli z powrotem zacząć pokutować. Aby ta pokuta, czyli ta metanoia, odwrócenie, żałość za grzech, żałość za każdą złą myśl. W kulturze żydowskiej, która wynika z Bożego Słowa, rabini tłumaczą miłość do człowieka albo brak tej miłości w ten sposób, że ta miłość w ich rozumieniu jest równoznaczna z tym, jak człowiek oddycha. To jest coś naturalne, że oddychamy. Jak żyjemy tutaj, jesteśmy w tych ciałach, to jest naturalną rzeczą, że oddycham. I nie muszę się specjalnie mobilizować do tego, żeby oddychać. Jak jestem zdrowy, to po prostu oddycham. I tak w rozumieniu żydowskim jest okazywanie miłości. Po prostu miłuję. I ja się nie mobilizuję do tego, żeby miłować. Ja po prostu miłuję, bo jestem w miłości. Bo jeżeli mówię, że kocham Boga, kochacie Boga? Podnieście ręce, kto kocha Boga. Cieszę się. Ale jeżeli nienawidzicie jakiegoś człowieka, jakiegoś brata w tym miejscu, to nie kochacie Boga. I kłamiecie. To nie ja mówię, ja tego nie wyrzucam nikomu wam. Ja to do siebie też mówię. Jeżeli ja tutaj nie miłuję jakiegoś człowieka, nienawidzę kogoś w tym miejscu, albo jeszcze może poza tym miejscem, to nie kocham Boga, jestem kłamcą. Obłudnikiem jestem. A obłudnicy między innymi i inni do Królestwa Bożego nie wejdą. A więc ta miłość, która jest niezmiernie potrzebna w naszym życiu, ona musi być z powrotem nabyta. Bo jeżeli ktoś powie, że on sam tą miłość w sobie wytworzy, bracie i siostro, nie, nawet się nie truć, bo nie dasz rady. Tą miłość mogę tylko nabyć od mojego Pana Jezusa Chrystusa, który jest doskonały we wszystkim i doskonały jest w miłości i mogę tą miłość tylko od Niego pozyskać. W liście Jakuba czytamy o modlitwie. A modlicie się i nic nie otrzymujecie i tak dalej. To jest ten kontekst. Modlicie się o rzeczy, które chcecie spożyć na własne potrzeby, cielesne potrzeby. Moi kochani, pytanie. Czy modliłem się o swoją pokorę, o miłość, o radość, o pokój, o cichość? Czy ja o to modliłem w ostatnim czasie? Czy doskwiera mi to, że czasami mam złe zdanie o innych ludziach? Czy to mi przeszkadza, czy mi to nie przeszkadza? Czy to, że mam złe myśli o innych ludziach, to mi daje radość, czy mnie dołuje? Tak mogę powiedzieć. Bo jeżeli przysparza mi to radości, to ze mną jest coś nie tak. Bo każda zła rzecz, która się we mnie urodzi, zła myśl, ona konfrontuje się, wiecie z kim? Ze Świętym Duchem, którym powinien mieszkać we mnie i mieszka we mnie, jeżeli jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa. I jeżeli ta moja zła myśl, złe słowo, zły czyn skonfrontuje się ze Świętym Duchem, to moje sumienie musi odpowiedzieć na to. To moje sumienie musi to albo zaakceptować i powiedzieć: tak, Duchu Święty, masz rację, jestem krnąbrny i mam złość, mam nienawiść być może do kogoś. Kilka tygodni temu w Wienikowie rozważaliśmy to słynne Słowo Boże, które mówi o Dawidzie i Batszebie. Zgrzeszył. Ale kiedy się o tym dowiedział, kiedy prorok do niego przyszedł, to ukorzył się. Czasami w naszym życiu możemy iść, pielgrzymować na drodze Pańskiej, iść i nie widzieć pewnych spraw. Nie widzieć pewnej niedoskonałości, które są obrzydliwością dla Boga. Ale przychodzi moment, kiedy się skonfrontuje z tym i tak jak król Dawid powinien płakać, żałować, wyznawać swój grzech. Boże, przebacz mi, bo nie wiedziałem, że grzeszę. Dzisiaj się, Boże, dowiedziałem, że jestem grzesznikiem. Panie, żałuję za każdą moją złą myśl. Za wszystko, co zrobiłem złego. Bo chcę miłować. Tak, Ty umiłowałeś świat. Jaka to jest miłość? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Dochodzimy w tym momencie już do konkretów. Teraz zmierzymy się, moi kochani, z konkretem. Bo do tej pory mówiłem dosyć ogólnikowo. Teraz zmierzymy się z konkretem. I proszę was, żebyście sami w sobie, w swoich sercach zweryfikowali się z tym słowem, które dzisiaj teraz za chwilę przeczytam. I ja też będę się weryfikował z tym słowem. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I teraz tam, gdzie będzie słowo miłość, wstawcie swoje imię. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nandyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. I na samym końcu 13 wiersz. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. I kiedy ja konfrontuję się z tym słowem i tam, gdzie piszę miłość, wstawiam swoje imię, to widzę, ile muszę pokutować na kolanach przed Panem. Ile muszę wyznawać swoich win i grzechów przed Panem. Widzę, w ilu miejscach nie domagam i jak bardzo potrzebuję Jezusa Chrystusa. Sam nie jestem w stanie uporać się z tym wszystkim. Sam nie jestem w stanie naprawić się. Sam nie jestem w stanie zmienić w moim myśleniu niczego, bo ja nie mam siły. Ale mam kogoś, mam Jezusa Chrystusa, który od Boga otrzymał wszelką moc na niebie i na ziemi. Mam Pana Panów i Króla Królów. Mam Tego, który może uczynić wszystko. Może zmieniać mój charakter, może zmieniać moje nastawienie do życia, do ludzi, do braci i sióstr. Może zmieniać wszystko, bo On ma tę moc. Tylko czy ja tego chcę? Czy ja chcę się poddać pod Boże Słowo i chcę być tym człowiekiem, który nie tylko będzie mówił, ale będzie czynił, moi drodzy. I tu skupmy się na tym, czy jesteśmy dzisiaj w stanie być ludźmi, którzy będą wykonywali wolę Ojca w niebie i będą zaczną miłować, tak jak mówi ta definicja miłości w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale tej księgi. Czy jestem w stanie przyjąć ofertę Bożą, tą ofertę, którą On mówi, ja mam moc i ja Ci pomogę w Twoim życiu, abyś Ty tak miłował, jak to Boże Słowo mówi. Czy podejmę to wyzwanie z Jezusem Chrystusem? Czy jestem w stanie dzisiaj podjąć to wyzwanie? Ono będzie mnie kosztowało. Bo nagle moja pycha będzie musiała być starta, zmiażdżona. Nagle moje złe myślenie, które miałem, ono nie będzie miało mieć miejsca w moim życiu. Wszystko, co się do tej pory w moim życiu działo, musi być całkowicie zmienione. Czy podejmę to wyzwanie z Jezusem Chrystusem? Sami tego nie zrobimy, moi kochani. Sami nie będziemy potrafili kochać ludzi. Ale w Jezusie Chrystusie tak. I kiedy mówimy, że kocham Boga, a mam w nim nienawiści kogokolwiek, to jestem kłamcą. Na dodatek jeszcze z Boga robię kłamcę. A więc ta miłość jest płaszczyzną, na której jesteśmy. Bo Bóg jest miłością. I na wielu kościołach, różnych denominacji, czasami są billboardy wystawione. Bóg jest miłością. Czy tylko to jest napis? Czy to jest motto mojego życia? Czy to jest moje życie, że Bóg jest miłością? Wszystko można powiedzieć, ale uczynić jest dużo, dużo trudniej. Jak tu jesteśmy w zborze, to jeżeli będzie miłość spójną naszą i będziemy okazywać tą miłość nawzajem sobie, to będzie nam się żyło lepiej. Żyło. Pielgrzymowało będzie nam się lepiej, bo to życie na ziemi to tylko jest pielgrzymowaniem. Tak powinniśmy to rozumieć. Będzie nam się pielgrzymowało łatwiej, lepiej. Ale nasz Pan również przewidział pewien aspekt. Dzieci Boże, które otrzymały Ducha Świętego, w tych dzieciach Bożych ma nastąpić ta zmiana. I ten Duch Święty ma w nas rodzić owoce Ducha Świętego. Ma w nas rodzić owoce Ducha Świętego. Co się wam kojarzy? Jakie najbardziej owoce lubicie? Lubicie czereśnie? Takie, wiecie, duże, czarne, takie soczyste, że jak się nagryzie, to ten soczek tak i tak dalej, i tak dalej. Cieknie. Przypuszczam, że każdy kilo by tutaj zjadł bez żadnego problemu i to by było smaczne i przyjemne. Takie owoce lubimy. No, arbuziki też lubimy, chłodne, w gorący dzień. Winogronka lubimy, jabłuszka lubimy i takie inne rzeczy. To są takie fajne owoce. Ale te są owoce, które się nazywają owocami, ale ich najprawdopodobniej nie lubimy. Ostatnio patrzyłem na wiewiórkę, która siedziała nad tym moim domkiem od świece. Oko mi się przymknęło i nagle otworzyłem, patrzę, a tu jakiś zwierz nade mną siedzi. I on tam sobie tam coś gryzł, skubał i tak dalej. I tak sobie myślę, no te moje orzeszki tutaj mi podbiera. Ale te orzeszki niezbyt są dobre. Kto by zjadł dzisiaj orzecha takiego gorzkiego i nieprzyjemnego? A kto by podebrał tej wiewiórce szyszkę, którą ona uwielbia i wyciąga te nasionka tam gdzieś z tej szyszki i sobie smacznie chrupie i zjada? Kto by chciał zjeść dzisiaj szyszkę? Jest taka osoba na sali, to dzieci, czy chcielibyście, żebyście jako owoc dostali szyszki dzisiaj od rodziców? Nie, nie słyszę tutaj aplauzu, czyli raczej nie. A chcielibyście dzisiaj otrzymać od rodziców, no nie wiem, czereśnie, arbuzy albo takie owoce jak lody? Też nic nie słychać, czyli dzieci nie chcą. Niemniej moja myśl biegnie do pewnej rzeczy, że są owoce, które są przyjemne i bardzo fajnie, kiedy je jemy i przyjemnie sobie tam możemy jeść, ale są owoce niezbyt, które nie będziemy jedli, ale też się nazywają owocami. Bo te przysłowiowe szyszki, one są smakujkiem dla wiewiórek, może jakichś innych zwierzątek, natomiast my niekoniecznie chcemy je spożywać. I teraz, moi kochani, w Galacjanach, w liście Pawła do Galacjan, czytamy o też niezmiernie ważnej sprawie, piąty rozdział, od 16 wiersza. Szesnasty wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, czyli owoce ciała. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, oszczepieństwa, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To są te owoce, które są niesmacznymi owocami, które trudno jest konsumować. I kiedy w zborze no, jest bałwochwalstwo na przykład, albo czary, albo wrogość, spór, zazdrość, gniew, czy to są owoce? Jeżeli ja te owoce będę rodził, to te owoce będą smaczne, to te owoce będą siały niezgodę, to te owoce będą siały złość, nienawiść. To te owoce będą które na mnie się urodzą, tego typu owoce, to one będą powodowały, że ci bracia słabsi lub siostry słabsze mogą upaść w wierze, mogą odejść, mogą zagubić się w tym wszystkim. I takich owoców człowiek wierzący nie może produkować. Takich owoców nie można, tymi owocami nie można karmić swoich braci i sióstr. Owoce, o których Bóg mówi, one są po to, żeby w danej społeczności konsumowali je bracia i siostry. Te owoce nie są skierowane do mnie, bo jeżeli na mnie się urodzą owoce, a jakie mają się rodzić? Przeczytajmy to, co są owoce Ducha Świętego. Miłość, pierwszym owocem, najważniejszym. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemyśliwość. To są te owoce. I teraz zobaczcie, jak my lubimy przebywać z ludźmi, którzy są pokorni, którzy są uniżeni, którzy są mili, którzy są w stosunku do nas dobrzy, uprzejmi, którzy nam coś dobrego uczynią, podadzą herbatę być może, powiedzą dobre słowo. To my z takimi ludźmi chcemy przebywać, dlatego że na nich urodziły się te smaczne owoce, które zbór konsumuje. Ale to musi zbór te owoce produkować. To musi każdy członek ciała Jezusa Chrystusa produkować te owoce, pozwolić Duchowi Świętego, żeby Duch Święty te owoce rodził na nas. Ale jeżeli ma się na mnie urodzić pokora, to musi być zduszona moja pycha. Dlatego też my, żeby na nas się urodziły te owoce, to musimy być zaorani przez Boże Słowo, uprawieni przez Boże Słowo. To my musimy to Boże Słowo przyjąć jako moc Jezusa Chrystusa, tą moc, która mnie zmieni, żeby na mnie Duch Święty mógł urodzić te owoce. To muszę zrobić. czyli moje ja musi zginąć. Ja tego chcę, ja tamtego chcę, a ja jeszcze coś innego myślę. Moje ja musi zginąć. I tutaj teraz, w tym momencie, kiedy już mówimy o tych owocach, kłania się do nas kazanie na górze, które Jezus, już tego nie będziemy obawiać, bo już nie ma czasu. Jezus Chrystus przekazał, przeczytajcie sobie to dzisiaj, kazanie na górze. To jest, napisane są słowa, które są obrazem człowieka wierzącego, ideału w rozumieniu Bożym. Cichy, nie chcę tego mówić. Kazanie na górze, 5 rozdział Mateusza. Tam przeczytacie sobie, jak Jezus nas widzi, kim mamy być, żeby się podobać Bogu Wszechmogącemu, kim mamy być, żeby była na nas miłość. Pozwólmy na to, żeby Boże Słowo było w nas, żeby to Boże Słowo przeorało nas całkowicie, odcięło od nas wszystko, co jest niepotrzebne. Pozwólmy na to, aby na nas, na tej nowej glebie, która będzie uprawiona przez Boże Słowo, mogły wyrosnąć owoce Ducha Świętego. I zobaczcie, kiedy do tego zboru, do każdego innego zboru, do każdej innej społeczności wszyscy przyniosą owoce, na których będą rosły miłość, pokora, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość, to będziecie wszyscy się radować, będziecie wszyscy ręce do Boga zanosić i głos, wielbić Boga i dziękować za braci i siostry, dziękować za to, że jesteście w tej społeczności. Ale to nie zależy od mojego brata, to zależy ode mnie, bo ja najpierw muszę, na mnie muszą te owoce się urodzić. To ja muszę się poddać temu zaoraniu Bożego Słowa. Ja nie mogę, ja nawet nie powinienem patrzeć na mojego brata. Ja mogę tylko się o mojego brata i siostrę modlić, prosić, Panie, błogosław mojego brata. Bóg powiedział do swojego ludu, będę błogosławił wszystkim, którzy będą błogosławić mój lud. Jesteście ludem Jezusa Chrystusa. Jeżeli się nawzajem nie błogosławicie, to Bóg nie będzie błogosławił. Tak mówi Boże Słowo. Z mojego serca muszę wyrzucić jakiekolwiek przekleństwo. Przekleństwa jest na tym świecie mnóstwo. Tu za tymi drzwiami wszędzie jest przekleństwo. Ludzie się przeklinywają, nienawidzą. Ale Kościół ma być rozpoznawalny po miłości wzajemnej i nie ma innego elementu, który będzie będzie tym elementem, przez który będzie można rozpoznać Kościół Boży. Po miłości wzajemnej. Jeżeli tej miłości nie ma we mnie, to jestem niestety zakałą tego Kościoła. Niestety, Adamie i Marto, za chwilę, kiedy wejdziecie do tej wody i wyjdziecie stąd, kiedy wyznacie Jezusa Chrystusa, wejdziecie w przymierze z Jezusem Chrystusem, to za chwilę będą was rozpoznawać tylko po miłości wzajemnej. Wszelka nienawiść, złość, krnąbrość, gorycz, obmowa będą waszą klęską, tak jak są moją klęską i tak jak są klęską każdego członka Kościoła, tego czy innego. Każda zła myśl jest moją klęską. Za chwilę będziecie tymi ludźmi, którzy powiedzą Panu Jezusowi tak. Tak myślę. Mam taką wiarę, że już teraz powiecie to. Będziemy się wszyscy radować. Moi kochani, bracia i siostry, za chwilę zrobimy minutę czasu. Pochylimy nasze głowy. Zamkniemy oczy. I będziemy wyznawali swoje grzechy w cichości. Każdy z nas. Aby Boże imię było uwielbione. Aby moje serce było dzisiaj czyste, żebym mógł powiedzieć do brata Adama, siostry Marty, że raduje się z tego powodu, że oni będą zbawieni za chwilę. Ale raduje się z każdego mojego drogiego brata, z każdej mojej siostry, która była kiedyś zbawiona i jest zbawiona dzisiaj. Pochylmy nasze głowy i wyznajmy nasze winy i grzechy.